Bo dzisiaj wędrujemy do Damaszku wraz ze świętym Pawłem i ta podróż do Damaszku to jest przełomowa podróż dla niego, ale też i dla całego chrześcijaństwa. Tydzień temu mówiliśmy sobie o początku dziejów apostolskich, o tym jak Łukasz opisuje rozwój Kościoła w Jerozolimie. Mówiliśmy sobie, że dzieje apostolskie to jest opis tego, jak rozwijał się program dany uczniom w czasie, kiedy Pan Jezus wstępował do nieba. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, a więc w tej całej prowincji, z której stolicą była Jerozolima, w Samarii i aż po krańce świata. Mówiliśmy sobie o tym, jak apostołowie w Jerozolimie najpierw ewangelizowali, mowa Piotra, później się rozeszli, wtedy kiedy uśmiercono Szczepana. Filip dociera do Samarii, później przybywają tam apostołowie, by udzielić bierzmowania. I teraz rozpoczyna się ten etap aż po krańce świata, który związany jest przede wszystkim ze świętym Pawłem. I tutaj można powiedzieć, 9 rozdział to jest przełomowy rozdział opisujący nawrócenie świętego Pawła. Niektórzy mówią, że to nie może być nawróceniem, przecież Paweł był wierzący, był praktykującym Żydem. Zobaczymy to jeszcze. I następnie właściwie dzieje apostolskie później opisują jeszcze nawrócenie Korneliusza w 10 rozdziale, to jest działalność Piotra. Później Sobór Jerozolimski i właściwie już tylko relacjonują podróże świętego Pawła. Ten Paweł, który napisał listy, które mamy w Nowym Testamencie, najwięcej pism, ten Paweł, który był apostołem narodów i kończą się dzieje apostolskie opisem, jak Paweł przebywa w Rzymie, tam naucza, tam jest więźniem, a więc to zakończenie mamy otwarte, on jeszcze nie ginie wtedy, z więzienia został wypuszczony, niektórzy mówią, że być może dotarł jeszcze do Hiszpanii i w tym Rzymie ostatecznie stracił życie. Ale Rzym to było centrum ówczesnego świata, a więc po krańce ziemi do Rzymu, ale i dalej to już jest zadanie nasze. I teraz, żeby sobie tak uzmysłowić troszkę, to jest cały ówczesny świat. Cały ówczesny świat to centrum świata. Oczywiście nie mówimy tutaj o Chinach, nie mówimy o Indiach. To jest to centrum świata, którego właściwie taką osią było Morze Śródziemne. Wokół Morza Śródziemnego całe najpierw królestwo Aleksandra Wielkiego, to jest 3 wieki przed Chrystusem, później jeszcze wcześniej królestwo perskie, później greckie i później rzymskie oscylowało. Czyli mamy tutaj Rzym, mamy Rzym i z Rzymu właściwie to wszystko to były prowincje rzymskie. A więc począwszy od Afryki Północnej, przez Arabię, przez Azję Mniejszą i przez Europę. To wszystko jest, należy do Rzymu. Dodam tylko, że tutaj to, co nas najbardziej interesuje, Ziemia Święta została zdobyta czy podporządkowana Rzymowi w 63 roku przed Chrystusem i weszła w orbitę tego wszystkiego, co cesarskie po prostu. I teraz, czy to było czymś negatywnym? Z jednej strony tak, bo to jest zawsze jakaś niewola, prawda? Ale z drugiej strony Cesarstwo Rzymskie, a wtedy obowiązywał tak zwany Pax Romanum. Oczywiście Rzymianie jeszcze walczyli dosyć długo, ale tutaj, na tych terenach, obowiązywał względny spokój. Był pokój. Rzymianie mieli drogi, perfekcyjne drogi, przygotowane do tego, żeby można było przewozić towary. Chronili karawany. Były punkty pocztowe, także błyskawicznie wiadomości docierały. Naprawdę ta cywilizacja rzymska, która zgapiła dużo oczywiście od Grecji, bo sama to tam bardzo mało wymyśliła, ułatwiała życie i handel i oczywiście trzeba było płacić podatki, ale jak się te podatki zapłaciło, miało się względny spokój i można było z tych wszystkich ułatwień drogowych i innych korzystać. Także z jednej strony było to negatywne, z drugiej strony pozytywne. Oczywiście, no wiadomo, niewola to zawsze niewola, ale to Rzymianie stawiali przede wszystkim na pokój, na spokój. A więc jeżeli prowincja płaciła podatki, nie było problemów, to się nie wtrącali. Tak samo szczególnie dotyczy to Żydów. Pozwolili im zachować własną religię, mieli własną radę, tak zwany Sanhedryn, rada religijna i inne takie przywileje mieli Żydzi, bo płacili podatki. Teraz co jeszcze można by powiedzieć? Oczywiście rzymski sposób wychowania i związane z tym szkoła, nauka grecka. Także to też tutaj w Cesarstwie Rzymskim było mniej więcej ujednolicone i z tego dobrodziejstwa, z tego też korzystał święty Paweł, jak sobie za chwilę powiemy. Kolejna rzecz to tak jak mówiłem, szlaki handlowe. Handel z Indiami, z innymi częściami świata, to też Rzymianie i oczywiście zagospodarowane Morze Śródziemne jako najprostszy sposób transportu. Proszę sobie wyobrazić, że stąd dotrzeć tutaj do Grecji czy do Włoch to kawał drogi. Dużo łatwiej było podróżować przez morze. Bardzo mocno rozwinięta sieć statków, te statki korzystały z żaglów i oczywiście z siły mięśni niewolników. I te statki pływały, tylko że tak, to jest Morze Śródziemne, to jest duże morze, a więc wędrówka jak wyglądała? W ten sposób, że statek płynął od portu do portu, także ta podróż też trwała, ale była dużo krótsza. I teraz ta podróż, ponieważ Paweł się przemieszczał, tutaj mamy tak jakby zaznaczone jego podróże. No, nasz papież trochę więcej podróżował, bo miał do dyspozycji samolot. Ale można powiedzieć, że całkiem sporo objechał w przeciągu tych kilkudziesięciu lat swojego życia. Podróżowano oczywiście wtedy, kiedy była wiosna. A więc ta żegluga była możliwa wtedy, kiedy morze było spokojne. Później czasami trzeba było na kilka miesięcy w jakimś porcie się zainstalować i w tym porcie czekać, albo statek się rozbił, tak jak w wypadku świętego Pawła, który wylądował na Malcie i inne takie rzeczy. Także można powiedzieć, to jest krótkie naszkicowanie sytuacji tego regionu. A teraz przechodzimy do Pawła. Paweł urodził się, kiedy mieliśmy rok świętego Pawła? 2008 rok, to był rok świętego Pawła. A więc 2000 lat po narodzeniu nie? O. Chciałem was zaskoczyć. A więc Paweł urodził się w 8 roku. Czy w 8, czy w 9, czy w 6, tego nie wiemy tak naprawdę, ale przyjmuje się ten 8 rok, bo kiedy się pojawia w narracji, to on już jest dojrzałym mężczyzną, już jest tym, przed kim składają szaty ukamienowanego Szczepana. Urodził się w Tarsie, w Cylicji. Wiemy, że był obywatelem greckim, obywatelem rzymskim. Co to zapewniało? Przede wszystkim to, co w wypadku Pawła się bardzo przydało, że nie został ukrzyżowany, ani nie mógł być osądzony przez jakikolwiek trybunał, chociażby w Jerozolimie czy w Cezarei, ale mógł odwołać się do Cezara i przysługiwało mu sądzenie przez Cezara lub przez jego urzędnika. I teraz obywatel rzymski nie był niewolnikiem, ale był wolnym, a więc przysługiwała mu, nawet gdyby zasłużył na śmierć, to kara śmierci przez ścięcie mieczem, a nie ukrzyżowaniem. Czy jest to różnica? Jest, mimo że skutek ten sam, ale jest różnica, bo człowiek, który był krzyżowany, to nieraz cierpiał cały dzień, po prostu dusząc się powoli. A mieczem cyk, cyk i po sprawie, prawda? Chociażby takie sprawy. Nie mógł być biczowany obywatel rzymski i wiele innych przywilejów. Skąd Paweł miał to obywatelstwo rzymskie? Był Żydem, sam o tym mówi. Był Żydem z pokolenia Beniamina, a więc z tego pokolenia, z którego pochodził król Saul. I pewnie na pamiątkę tego króla Saula, swojego poprzednika, swojego przodka, miał to imię, Szaweł, czyli Saul. I teraz on miał to już od urodzenia, a więc albo jego ojciec, albo jego dziadek sobie to obywatelstwo rzymskie czy kupił, czy zasłużył na nie w jakikolwiek sposób. Nie wiemy w jaki. On już był od urodzenia, był tym obywatelem rzymskim. A więc był Żydem. Był obywatelem rzymskim. Był, tak jak mówi o sobie, faryzeuszem. A więc należy do stronnictwa tych, którzy najbardziej i najściślej przestrzegali prawa mojżeszowego, zachowywali wszystkie 613 nakazów i zakazów i przede wszystkim doskonale znali Pismo. Jak znali Pismo? Jak w ogóle Żydzi do dzisiaj się uczą tego Pisma Świętego? Otóż oni dyskutują ze sobą. Jak się pójdzie do takiej żydowskiej szkoły, do Jeszywy, to tam można usłyszeć dwóch takich chłopaczków siedzą, mają taki pulpicik, naprzeciwko mają teksty i się przede wszystkim dyskutują ze sobą. Przerzucają się argumentami, przywołują różne komentarze rabinów z przeszłości, dyskutują od małego. Albo tak jak też ostatnio teraz czytałem taki fragment, że nie tylko czytali, prawda, no bo zwój przepisywany był czymś drogim, owszem, on był w synagodze, ale dzieci, to świetnie opisuje Roman Brandstetter w takiej książce Jezus Nazaretu. Postać pewnie kojarzymy Jezusa z Nazaretu, ale książkę polecam, żeby przeczytać. Roman Brandstetter jest Żydem, który się nawrócił i opisuje całą tą żydowski koloryt życia Pana Jezusa. I on tam pisze, że jak mały Jezus przychodzi właśnie takiego rabina, który tam gdzieś siedzi, naucza te dzieci, to mówi: uczcie się na pamięć. I przez cały dzień uczyli się fragmentów na pamięć. Dlaczego? Dlatego, że nie masz pisma w domu. A nawet gdybyś miał, to jak pójdziesz w podróż, to nie zabierzesz go ze sobą. A nawet gdybyś zabrał, to jak będziesz płynął statkiem, to nie będziesz miał, prawda? I wtedy się przyda to, to my dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, nie wiem czy lepszej, czy gorszej, ale mamy to pismo. W każdym razie wtedy uczono się na pamięć, dyskutowano ze sobą. I Paweł w takim klimacie wyrósł i w takim klimacie był doskonale wyedukowany. Tars to jest dosyć duże miasto i Tars to jest takie miasto, które otwiera przełęcz. Przełęcz prowadzącą tutaj, do dzisiejszej Turcji, w głąb. A więc Tars to było miasto, gdzie było mnóstwo karawan, kupców, którzy przybywali stąd tutaj do portu i tam dalej swoje towary na statek i do Rzymu oczywiście wszystko szło. Także można powiedzieć, że Paweł dorastał w takim mieście, które było międzynarodowe. Dzisiaj byśmy powiedzieli multikulti. A w jaki sposób rozchodziły się wtedy wiadomości? Wiadomości rozchodziły się przez kupców, przez karawany. Oni wędrowali, gdzieś tam byli, słuchajcie, a tam to i siadali wieczorami, nie było telewizora, dzięki Bogu, przy ognisku i rozmawiali i się wypytywali. A więc jak taka karawana przyjechała, to wszystkie dzieciaki, dorośli się schodzili i słuchali, co oni mają do opowiedzenia o świecie. I Paweł w takim klimacie dorastał. Dorastał przede wszystkim ucząc się czytać, dyskutując o Piśmie Świętym i dorastał jako faryzeusz. Później, kiedy był nastolatkiem, rodzice posłali go do Jerozolimy, by tam, tak jak sam o tym mówi, pobierać naukę u stóp Gamaliela. Gamaliel to był jeden z takich mędrców, ponieważ ta nauka była bardzo mocno zindywidualizowana. Były takie szkoły mędrców, wielkich żydowskich rabinów, tacy najbardziej znani, troszkę starsi od Pana Jezusa, to jest Hillel i Szamaj. I ich najprawdopodobniej Gamaliel to był wnuk Hillela, a więc bardzo znany nauczyciel. I Paweł u niego pobiera naukę. Skoro mówi, pobierałem naukę u stóp Gamaliela, to znaczy, że do tych, do których mówi, do faryzeuszów, do Sanhedrynu, to ten Gamaliel jest im znany. A więc pobiera naukę w Jerozolimie i później pewnie wrócił do siebie jako dojrzały, dorosły faryzeusz. Oczywiście przechodzi te wszystkie stopnie dojrzałości, a więc nie wiemy, czy w tym czasie była bar mitzwa, czy nie, ale coś na pewno takiego było, że staje się dorosłym, przestrzega prawo, kocha to prawo, kocha swój lud i tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się Szaweł nam tu w siódmym rozdziale, kiedy jest opisane męczeństwo Szczepana. I tak jak mówiliśmy tydzień temu, świadkowie złożyli swoje szaty u stóp Szawła. I teraz to, co później jest po... A więc ten Szaweł, tak jak powiedzmy większość Sanhedrynu czy faryzeuszów, odkrywa, że ta nauka Jezusa jest po prostu bluźnierstwem i trzeba po tym, jak ukrzyżowano Jezusa, także jego tępić i skazywać na śmierć jego wyznawców. I później mamy też w tych dziejach już Łukasz taki opisał historię nawrócenia dworzanina, wcześniej o tym Szymonie Magu, żeśmy sobie mówili. Później Filip nawraca dworzanina królowej Kandaki, udzielając mu chrztu, a więc tak jakby już przygotowuje grunt pod to nawrócenie Szawła. Prawda? Skoro ten się nawrócił, to teraz tak jakby większy kaliber i wędrujemy z Szawłem do Damaszku. I teraz przechodzimy do tekstu. Może ja tu przeczytam. Albo, słyszycie mnie? Słychać, prawda? To jest 9 rozdział. I teraz to samo opowiadanie mamy w 22 rozdziale i w 26. Proszę sobie przeczytać domu i porównać Dziejów Apostolskich. Tutaj mamy narrację Łukasza, a tam już Szaweł mówi. Najpierw w 22 roku przedstawiając się Żydom, tak jakby uwiarygodniając siebie, a w 26 rozdziale to jest mowa obrończa przed Herodem Agrypą. Także na co innego zwraca uwagę, na co innego akcenty kładzie, ale to są te same opowiadania. 9 rozdział, 1 werset. Szaweł natomiast wciąż pałął nienawiścią i chęcią mordowania uczniów Pana. Poszedł więc do najwyższego kapłana i poprosił o listy polecające do synagog w Damaszku. A więc dosyć mocne określenie, prawda? Szaweł wciąż pałał nienawiścią i chęcią mordowania uczniów Pana. Nie pozostawia nam Łukasz żadnych złudzeń, kim był Szaweł, ten Saul po żydowsku, prawda? Kim był Szaweł? Zabijał, mordował, Później są opisy, wpadał do domów i tak dalej, i tak dalej. My do tego jesteśmy przyzwyczajeni i wiemy, co się za chwilę stanie, ale proszę sobie to, co później będzie się ten problem pojawiał, wiarygodności świętego Pawła. A propos zmiany tego imienia, bo my go znamy jako Paweł, prawda? Szaweł, Paweł. W pewnym momencie Dzieje Apostolskie nazywają go Paweł. Może to być zmiana tak jak Szymon i Piotr, prawda? Albo tak jak inne zmiany imion, tak jakby mówiące o powołaniu człowieka. Ale też może być tak, że on nosił dwoje imion. Już jako powiedzmy ten Saul posługiwał się tym imieniem żydowskim, ale też Paulus, imię rzymskie, które miał drugie imię. Paulus to znaczy mały, a więc był pewnie niskiego wzrostu. Mamy różne reprodukcje, to pewnie miał brodę, troszkę łysawy. Taki Paulus. I być może po prostu to było jego drugie imię, którym później już się Łukasz posługuje. W każdym razie na pewno nie lubił chrześcijan. Poszedł do najwyższego kapłana i poprosił listy polecające. Najwyższy kapłan w Jerozolimie miał jurysdykcję również nad innymi synagogami. Do synagog w Damaszku. Damaszek, mówi się o tym, mówiliśmy o tym kiedyś, że najstarszym miastem na świecie najprawdopodobniej jest Jerycho, które jest jednocześnie najniżej położonym miastem na świecie. Leży 258 metrów poniżej poziomu morza. Tutaj mamy koło Jerozolimy, tutaj nad Morzem Martwym. Ale najstarszym, najprawdopodobniej nieustannie zamieszkałym miastem być może jest Damaszek, gdzie cały czas mieszkają ludzie. Damaszek oczywiście dzisiaj jest znany, bo jak się włączy telewizję, to tam mówią o Syrii i w Syrii dzisiaj jeszcze jest Damaszek. Damaszek było to bardzo bogate miasto. Gdzie go tu mamy? Tu jest Damaszek oczywiście. Prawda? A więc z Jerozolimy musiał pokonać tą drogę. Wziął od najwyższego arcykapłana listy polecające, żeby tak jakby przyjęli go w synagogach w Damaszku i żeby też tam mógł prowadzić swoją działalność, oczywiście skierowaną przeciwko chrześcijanom. Chciał bowiem odszukać zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, aby ich pojmać i przyprowadzić do Jerozolimy. Mówiliśmy sobie, że takim motywem przewodnim u Łukasza jest droga. Jezus wędruje z Galilei, gdzie rozpoczyna publiczną działalność w Nazarecie, to jest 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Później idzie do Jerozolimy od 9 rozdziału i później centrum to jest Jerozolima i stamtąd uczniowie się rozchodzą już na cały świat. I tak samo droga to jest określenie chrześcijaństwa. Ten, kto wstępuje na drogę, drogę Pana, w której idzie oczywiście za Chrystusem do nieba, to jest ten, który jest zwolennikiem drogi, stąd to określenie. A więc Paweł miał ich złapać i zaprowadzić do Jerozolimy, by tam ich osądzić i pewnie skazać. Był właśnie w podróży i zbliżał się już do Damaszku, gdy nagle poraziło go światło z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A on zapytał: kim jesteś, Panie? I usłyszał: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i idź do miasta, tam dowiesz się, co masz czynić. Czy widzieliście kiedyś obraz przedstawiający to wydarzenie? Na pewno tak. Jeżeli nie, to warto gdzieś poszukać. A jak poszukacie, to zobaczycie, że na większości z tych obrazów jest ten Paweł, który spada z konia. Nie ma tu konia, prawda? On po prostu szedł, być może jechał na ośle, być może, że jechał na tym koniu, ale to tak, prawda, bardziej efektownie, jak z tego konia spadnie, prawda, jeszcze ten koń tam gdzieś tam go idą dalej, to tak wygląda. Najprawdopodobniej podróżował z jakimiś ludźmi, ale to była zwykła podróż. W każdym razie, co jest ważne w tym fragmencie? Słyszy głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kogo prześladuje Paweł? Zwolenników drogi. Kto mówi do niego: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz? Czyli zwróćcie uwagę, że Jezus utożsamia się ze swoimi wyznawcami, z Kościołem. Kogo Paweł jedzie prześladować? Jedzie prześladować Kościół chrześcijański, prawda? Chrześcijan. A Jezus mówi: dlaczego mnie prześladujesz? To jest to, co później Paweł rozwinie w tej takiej swojej teologii, mówiąc o tym, że Chrystus jest głową, a my jako Kościół jesteśmy Jego ciałem, jesteśmy członkami Jego ciała. To jest ten obraz Pawłowy. Mamy te dwa obrazy Kościoła, że jest w Ewangelii Świętego Jana, mam jestem winnym krzewem, wy jesteście latorośle, a Paweł będzie pokazywał ten obraz Kościoła jako ciała, prawda? Chrystus głowa, a my jesteśmy członkami Jego ciała i razem z Nim tworzymy to po prostu ten Kościół, tą wspólnotę ludzi zbawionych. Także tu jest oddźwięk tego. I teraz Paweł traci wzrok i ma iść do miasta, w którym mu wskażą dalej, co ma robić. A ludzie, którzy z nim podróżowali, oni mieli ze zdumienia, gdyż słyszeli głos, lecz nikogo nie widzieli. Szaweł podniósł się z ziemi, otworzył oczy, ale nic nie widział. Trzymając go za ręce, doprowadzili go do Damaszku. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł też i nie pił. A więc zgodnie z tym, co Pan Jezus mu powiedział, idzie do Damaszku. I teraz tak, czy tu już są chrześcijanie? Już są chrześcijanie. Ci chrześcijanie się rozeszli po świecie. Pierwsza fala emigracji chrześcijan z Jerozolimy to była wtedy, kiedy ci, którzy przybyli na święto Pięćdziesiątnicy, zaraz 50 dni po zmartwychwstaniu, nawrócili się pod wpływem przepowiadania Piotra, no i później wrócili do siebie, niosąc już to posłanie, już Ewangelię, wszędzie tam, gdzie mieszkali. A druga fala, tak jak powiedziałem, to było po prześladowaniu, po tym, jak rozpoczęły się prześladowania. Także swoich ludzi, można powiedzieć, już mamy w Damaszku i oni się za chwilę zajmą Pawłem. Przebywał zaś w Damaszku pewien uczeń o imieniu Ananiasz. Pan powiedział do niego w widzeniu: Ananiaszu, a on odpowiedział: słucham, Panie. Pan mu rozkazał: iść natychmiast na ulicę prostą i odszukaj w domu Judy Szawła z Tarsu. On modlił się w tej chwili. A Szaweł miał widzenie. Ujrzał Ananiasza, który wchodzi do domu i kładzie na nim ręce, aby odzyskał wzrok. Wówczas Ananiasz rzekł: słyszałem od wielu ludzi, ile zła wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jeruzalem. Otrzymał on od najwyższych kapłanów pełnomocnictwo, aby także tutaj więzić tych, którzy wyznają Twoje imię. Lecz Pan mu powiedział: idź, wybrałem go sobie za narzędzie. On zaniesie moje imię do pogan i królów i narodu izraelskiego. Objawię mu także, jak wiele będzie musiał wycierpieć z powodu mego imienia. Wówczas Ananiasz poszedł. Wszedł do owego domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się w czasie podróży, przysyła mnie do ciebie, abyś odzyskał wzrok i aby napełnił cię Duch Święty. A natychmiast jakby łuski spadły mu z oczu i znowu zaczął widzieć. Potem wstał i przyjął chrzest, a następnie wzmocnił się, spożywając posiłek. Mamy tutaj cudowny opis działalności Pana. W każdym razie widać, jak Pan Bóg prowadzi to wszystko i jak Pan Bóg tak jakby te wszystkie nitki gdzieś tam poplątane, gdzieś składa w jedno. Przede wszystkim powołuje Pawła. Mówi: ten, który prześladował chrześcijan, ten, co do którego ty masz obawy, prawda? Bo wiedział, po co ten Szaweł tutaj jechał. Tak więc ta zła fama o Szawle już powiedziała, że on tam idzie i po prostu będzie złoczynił. Ale Pan tak jakby wybiera sobie tego, który był złym człowiekiem. Złym człowiekiem, który... Bo tu jest cały problem Szabła. On powie o sobie później: jestem poronionym płodem. Zdając sobie sprawę nagle, prawda, co on czynił, powie: jestem poronionym płodem, w takiej ogromnej pokorze swojej, że Pan wybrał go nie dlatego, że on był jakimś wspaniałym faryzeuszem, że był wierny prawu, ale wybrał go wtedy, kiedy on właściwie był na złej drodze, kiedy on czynił wiele zła i Pan nie tylko go nie potępił, ale jeszcze postawił go na czele apostołów jako tego, który szedł do pogan. Tak więc te wybory Boże w Biblii to zawsze jest jakaś taka wielka zagadka, która pierwotnie jest niezrozumiała dla człowieka. Bo tak jak mówi Ananiasz, tak po ludzku patrząc na zasadzie sprawiedliwości, to Pan nie powinien go nigdy wybrać. Ananiasz mówi: on idzie tu, by nas prześladować, to czemu ja mam iść do niego? Przecież jemu się to nie należy. Ale Pan mu mówi: ja go sobie wybrałem. I to jest takie znaczące w chrześcijaństwie, że to, co mówi święty Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I o tym trzeba pamiętać, bo nam się czasami wydaje, że to my wybieramy Pana Boga, prawda? Panie Boże, Ty bądź szczęśliwy, bo ja Ciebie wybrałem. A to jest zupełnie odwrotnie. To Pan nas wybiera i Pan nas posyła. I kiedy popatrzymy na apostołów, to można by zastosować tu świętego Pawła, niewielu tam mądrych w tym znaczeniu ludzkim. Tak samo Paweł mówi o sobie: nie przyszedłem do was, by błyszczeć mądrością słowa. Przyszedłem, by głosić Ewangelię. I takie narzędzia, które są słabe, takie narzędzia, które znają własną słabość, później stają się bardzo pokorne, a przez pokorę poddają się prowadzeniu Pana Boga. I to jest cały sens Ewangelii, głoszenia Ewangelii, że Pan Bóg nie wybiera tych mocnych według oceny ludzkiej, bo oni by chcieli czynić wszystko według siebie. Widzimy ten moment, kiedy Piotr się stał zbyt pewny siebie, prawda? Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, no i wreszcie jak przyszło, to Piotr ucieka i zapiera się Pana Jezusa. Dopiero wtedy, kiedy zrozumiał, że to nie na sobie ma budować, tylko na Chrystusie, to rzeczywiście on stał się narzędziem Ducha Świętego. I tu mamy to samo. Pan mówi do Ananiasza, Ananiasz, mimo tego, że wydaje mu się to niezbyt dobre, to jednak idzie i staje się narzędziem Ducha Świętego i sprawia, że Paweł widzi, przyjmuje tego Pawła. Sprawia, że ten Paweł może zostać w Damaszku. To, co mamy znowu, odwołałem się na chwilę do Ewangelii Świętego Jana, w wypadku sług, którym Jezus mówi, napełnijcie stągwie wodą. Po co? To są stągwie służące do obmyć rytualnych, a Jezus mówi, napełnijcie. Napełnili, zanieśli staroście weselnemu i zobaczyli cud. To jest cały czas ten sam mechanizm, do którego Paweł będzie się odwoływał. Czerpiąc swój autorytet nie z mocy tego, że usłyszał nauczanie Jezusa od innych apostołów, bo przecież nie znał Jezusa, ale czerpiąc autorytet z tego, że sam Pan mi się objawił i przekazał mi to wszystko. I teraz co się dzieje już tak skrótowo dalej ze świętym Pawłem? Święty Paweł, oczywiście, możemy sobie wyobrazić te wszystkie trudności, o których tam wspominają dzieje apostolskie, bo wątpliwości Ananiasza są powtarzane także przez apostołów w Jerozolimie i przez tych, którzy gdzieś tam wędrują. Ten Szaweł siał grozę. Niemniej Szaweł zostaje jakiś czas w Damaszku, później musi uciekać i przebywa 3 lata gdzieś mniej więcej. Później udaje się do Jerozolimy, do apostołów, ale te 3 lata są takim czasem ukrytym Szawła, Pawła, już tego nawróconego, który przyjął chrzest. To też jest to, co mówił Piotr po zesłaniu Ducha Świętego. Kiedy zapytali go, co mamy czynić, aby się uratować, wtedy, kiedy Piotr powiedział, że tego Chrystusa, którego rękami bezbożnych przybiliście do krzyża, Bóg wskrzesił z martwych, Piotr mówi, przyjmijcie chrzest i otrzymacie wtedy Ducha Świętego. A więc Paweł przyjmuje chrzest, otrzymał Ducha Świętego i mogłoby się wydawać, to teraz ten Paweł jest nawrócony, napełniony duchem, będzie zaraz szedł i nawracał innych. Nie, nic bardziej błędnego. Paweł ma takie 3 lata życia ukrytego. Jest wzmianka o tym, że idzie na pustynię do Arabii. Gdzieś tam wędruje. Tu mamy ten podobny motyw jak Pan Jezus, prawda? Zanim Pan Jezus rozpoczął publiczną działalność, to był ten moment, kiedy on przebywał na pustyni. To samo z Pawłem. On przebywa na pustyni, przygotowuje się. Z Pawłem dzieje się dokładnie to samo, co stało się z apostołami, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba. On wstąpił do nieba, oni nie bardzo wiedzieli, co robić. Przygotowywali się, trwali przez 10 dni na modlitwie, na pytaniu, Panie, co mamy robić, otrzymali Ducha Świętego, poszli. Ten Paweł na to posłanie musiał czekać troszkę dłużej, nie marnował tego czasu, modlił się po prostu, przygotowywał się do swojej publicznej działalności i rozpoczął tą publiczną działalność od powrotu do Tarsu. Wrócił do swojej miejscowości, apostoły mówią, idź do siebie, tam zajmował się szyciem namiotów, bo Paweł z tego się utrzymywał i tam czekał na głos, a o tym głosie to sobie powiemy następnym razem i sobie, w sumie niepotrzebnie żeśmy rozkładali, ale tak, żeby sobie następnym, za tydzień omówimy te podróże świętego Pawła, dobrze? Także na dzisiaj skończmy, bo jest, będzie różaniec teraz za zmarłą Genovefę Jóźwiak, która dzisiaj rano zmarła. Będziemy się modlić, a za tydzień zapraszam na podróż po całym ówczesnym świecie, Azji Mniejszej i Europie. Czy są jakieś pytania?
W liście do Koryntian Paweł wspomina, że widział trzecie niebo. To mu się objawiło w tej drodze do Damaszku. Jezus
wziął. Paweł ma kilka takich, jak tak prześledzimy te listy pod tym kątem, to zobaczymy, że Paweł na pewno ma widzenia mistyczne. To nie ulega żadnej wątpliwości i na to się powołuje. Nie apostołowie mi przekazali, tylko sam Chrystus mi to przekazał. I teraz on o tym mówi bardzo, to tak właściwie jak każdy mistyk. To teraz też wychodzą taka książka Andrea Socci, wydał Cuda Jana Pawła II. I on tak jakby interpretując pewne fakty z życia papieża, łącząc je ze sobą, prawda, po kilkunastu latach, on wspomina o tym, że papież też musiał mieć mistyczne widzenia. Wiele rzeczy przewidział, przepowiedział, po prostu wychodził naprzeciw wielu rzeczom. Ale papież nigdy o tym nie mówił, prawda? Nigdy na to nie zwracał uwagi. I tak też jest z wielkimi mistykami. Oni zazwyczaj nie mówią o tym, a jeżeli mówią, to z wielką nieśmiałością. I Paweł, kiedy już został wywołany do odpowiedzi, prawda, jakim autorytetem to czynisz, on wtedy delikatnie wspomina o tym i jest kilka takich fragmentów i mówi, pewien człowiek został wzięty do trzeciego nieba, oczywiście mówiąc o sobie. I to trzecie niebo to jest po prostu ten świat pozaziemski, czyli po prostu miałem widzenie Boga, jakoś takie szczególne doświadczenie mistyczne. I to jest to. W drodze do Damaszku na pewno, ale też i później w ciągu jego życia. Chociażby wtedy, kiedy jakiś oścień, tak jakby to rani tego Pawła, co było tym ościeniem, nie wiemy. Czy jakiś grzech, czy jakaś słabość, czy jakaś choroba i mówi, Panie, zabierz mi to, bo ja już nie dam rady, a Pan mówi, wystarczy Ci mojej łaski. To są te takie bezpośrednie ingerencje Pana Boga w życie świętego Pawła w ten właśnie sposób określany i opisywany. Także jak są takie teksty, hasła, to znaczy, że Paweł odwołuje się do autorytetu samego Pana Boga, który mu się w jakiś tam sposób mistyczno objawił. A co sobie poopowiadamy o tym, bo to można by mówić i mówić. Na dzisiaj dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.